Witam globtroterki i globtroterów, wszystkich ciekawych świata. Roderick Więcek. Dziś szczególnie zapraszam, a zwracam się do tych, którzy do tej pory nie mieli dobrego zdania o roli piłki nożnej w społeczeństwie. W wielu aspektach zapewne bym się z nimi zgodził, ale dziś będziemy mówić o roli piłki nożnej jako czynnika jednoczącego ludzi różnego koloru skóry, różnych wyznań i porozumiewających się różnymi językami. O tym i problemach migrantów w Polsce będę rozmawiał z Krzysztofem Jaremowiczem z Fundacji dla Wolności, jednym z twórców Etnoligi, czyli wyjątkowym przykładzie, w jaki sposób sport może przełamywać bariery i łączyć ludzi. Zapraszam za chwilę. Witam w naszych niedzielnych podróżach z Globetrotterem, Roderick Więcek. Drodzy Państwo, no Mistrzostwa Świata w Brazylii, piłce nożnej, to niesamowite wydarzenie. Dziś będziemy mówić o piłce nożnej, ale nie tej w Brazylii, w Ameryce Południowej, tylko tej tutaj, w Polsce. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, podejrzewam, że nie, że w Polsce istnieje liga etniczna, gdzie zawodnicy z różnych, amatorzy oczywiście, z różnych państw, emigranci, grają w piłkę nożną. I o tym opowie nam nasz dzisiejszy gość, Krzysztof Jaremowicz z Fundacji dla Wolności. Właśnie, co to jest ta etnoliga?
Etnoliga to jest turniej piłki nożnej, a właściwie wolałbym powiedzieć, że to jest projekt społeczny o charakterze piłkarskim, którego bazą, punktem wyjścia jest piłka nożna. To jest projekt, który jest pomyślany po to, żeby połączyć różne środowiska, różnych ludzi, którzy mieszkają w Warszawie, którzy się nie znają, ze szczególnym naciskiem na mniejszości, na cudzoziemców, w szczególności na uchodźców, ale też na wszelkie inne społeczności i też kobiety, ponieważ my gramy w składach mieszanych i to jest jeden z naszych priorytetów. I jedna z tych rzeczy, na których nam najbardziej zależy.
To też jest bardzo interesująca rzecz, bo cała idea sportu powinna łączyć. Sport powinien jednoczyć. I myślę, że ten sport z tą definicją, którą ty mi podałeś, gdzie wszyscy grają, nawet kobiety, bardziej łączy, bardziej integruje. A to jest tak idea tego, co organizujecie.
Tak, zdecydowanie piłka nożna jest tylko jakimś narzędziem do tego, żeby ludzie się spotkali. To jest obserwacja oczywiście nie moja, ale taki jest fakt, że piłka nożna jest nie tylko najbardziej popularną dyscypliną sportu na świecie, to zostało nawet kiedyś zmierzone, ale też jest właściwie tylko może z religiami być może konkurować, jeśli chodzi o popularność i o fanatyzm swoich wyznawców.
W Brazylii mamy zarejestrowaną religię, piłkę nożną.
No tak, to stosunek Brazylijczyków do piłki nożnej to jest też na pewno dosyć wyjątkowy. Wszyscy wiemy, że piłka nożna połączyła w ogóle w pewnym sensie te etnosy brazylijskie. To jest jedna z tych idei, która tak naprawdę przyczyniła się w dużym stopniu do stworzenia współczesnego państwa brazylijskiego.
I wychodząc jakby z tego założenia, można próbować jednoczyć ludzi, no, którzy gdzieś tam są spychani na margines społeczny w Polsce. Polska nie jest już jednorodnym państwem, ponieważ no, przyjmuje cały czas migrantów i coś trzeba z nimi zrobić.
No, jeśli chodzi o uchodźców, to możemy bardzo konkretnie powiedzieć. Większość uchodźców, jeśli ja znam aktualne statystyki, to 90% pochodzi z Kaukazu. Mówimy o Polsce. To jest bardzo mały fragment świata. Natomiast my też nie robimy takich podziałów, czy ktoś jest uchodźcą, czy nie jest uchodźcą. Tych statusów, jakich można mieć tak na marginesie, ujmując statusów, może mieć bardzo, bardzo dużo jest, jakich może urząd przyznać. Można być cudzoziemcą na różnych papierach. I my w te papiery w ogóle nie zaglądamy i nas to nie interesuje. Czasami poznajemy lepiej tych ludzi, wiemy, jakie historie, znamy ich biografię i to jest dla nas interesujące, jak oni do nas trafili i co przeżyli i jak ta piłka może ich odmienić i co może im dać. Najważniejsze jest to, żeby ludzie z różnych stron świata, którzy są w Warszawie, którzy często nie mówią po polsku, którzy nie znają często Polaków, nie znają innych grup mniejszościowych, które mieszkają w Warszawie, miały taką możliwość, żeby ich po prostu poznać. I właściwie na tym się zaczyna i na tym się kończy nasz projekt, bo my wszystkie inicjatywy, które powstają wokół piłki, działają na zasadzie wolontarystycznej, to znaczy ci ludzie, którzy chcą się coś zaangażować, mają swoje pomysły, kogoś poznali, coś chcą razem robić, to my im taką szansę dajemy. Natomiast to nie jest taki klasyczny, bym powiedział, projekt integracyjny, jakich znam sporo, gdzie ludzie po prostu spotykają się na krótko, w jakimś celu. To jest lepiej lub gorzej zorganizowane, przygotowane. Jest jakiś taki szybki tego finał, ludzie się rozchodzą, być może coś zostaje w głowach, coś tam, natomiast to się wszystko kończy i też te tematy są często, ja nie chcę jakoś za mocno tego nazywać, ale czasami są nietrafione tematy tych spotkań i odnoszę wrażenie czasami na siłę. Jest moda na multikulti, na to, żeby się ludzie spotykali z różnych stron świata i to bardzo dobrze, tylko czasami właśnie brakuje takiej świeżości, takiej spontaniczności, żeby to się działo gdzieś tam przy okazji, a nie było celem takim postawionym przed tymi zawodami, przed tym spotkaniem.
Dziś mówimy o piłce nożnej, ale o tej piłce nożnej, która integruje tych, którzy przybyli do Polski z różnych rejonów świata. Przypominam, że dziś o etnolidze mówimy, czyli trochę o piłce nożnej, ale jest to tylko pretekst do tego, by jednoczyć tych, którzy przyjechali do Polski, no i próbują w jakimś stopniu jednoczyć się między sobą, z naszym społeczeństwem. Mówiłeś, że ta ogromna grupa, która tutaj dotarła, to są pochodzi z Kaukazu, a inne grupy z innych rejonów świata?
W naszej etnolidze grają ludzie z około 50 krajów. Ja się nie podejmuję wymieniania ich wszystkich, ale no od Chile przez generalnie Ameryka Południowa, Afryka, Europa i Azja. Nie mamy nikogo z Australii i chyba nigdy nie mieliśmy, natomiast rzeczywiście pozostałe kontynenty są bardzo szeroko reprezentowane.
Mówicie, że ten projekt ma jednoczy poprzez wydarzenia, które się też dzieją obok tego sportu, obok tych meczy, bo się ludzie spotykają. Robicie to, organizujecie to w Warszawie. A czy myśleliście o tych emigrantach, którzy mieszkają w innych miastach? Rozumiem, że Warszawa jest największym ośrodkiem, ale te duże miasta też skupiają tych, którzy przybyli tutaj do Polski.
Tak, ostatnio nawet 2 tygodnie temu organizowaliśmy taki podobny, tylko jednodniowy turniej w Krakowie. I on był nastawiony też bardziej na stworzenie takiego zalążku środowiska, które by się troszczyło o takie wartości, które nam są bliskie. I to się bardzo fajnie udało. Wciągnęliśmy w to społeczność Angolczyków i po prostu się świetnie bawiliśmy. Ja bym zwrócił uwagę na to, że najważniejsza jest radość tym wszystkim i oczywiście fair play. I to są takie ogólne wyznaczniki tego, czego my się za wszelką cenę trzymamy. Sport, tak, rywalizacja niekoniecznie. Druga rzecz to specjalna formuła. Etnoliga jest pomyślana w tej części stricte piłkarskiej, bo o części, która nie jest stricte piłkarską, też możemy zaraz porozmawiać. W części stricte piłkarskiej jest tak pomyślana, żeby jak najwięcej stworzyć możliwości do kontaktu, do porozumiewania się ludzi. Już wyjaśniam. Po pierwsze, każda drużyna musi być wieloetniczna, multietniczna czy wielonarodowa. To znaczy, nie interesują nas mecze Nigeryjczycy przeciwko Hiszpanom. Nas interesują drużyny, które powstają ze złączenia różnych etnosów i pewnej też ich ewolucji przez te 7 już edycji, teraz trwa 7 edycja. Bardzo wiele drużyn ewoluowało, powstawało z jakiegoś trzonu, ktoś dochodził, osoby z nowych krajów, z kolejnych i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, są osoby, które celowo zmieniają drużyny co sezon, żeby mieć możliwość lepszego poznania innych osób.
Czy widzicie takie zjawiska jak, bo zrozumiałe jest, że ludzie mogą się przyjaźnić, jeśli jest podobieństwo kulturowe, religijne, na przykład mieszkańcy Kaukazu, ale na przykład jakieś takie zjawiska integrujące tych, którzy przyjechali z Ameryki Południowej, tych, którzy są z Kaukazu, że są jakieś takie przyjaźnie, które rozbijają te różnice religijne, kulturowe, nawet koloru skóry.
Ciężko może mówić o przyjaźniach i pokazywać konkretne osoby, natomiast sama ta możliwość, że spotykamy się nie jednorazowo, tylko spotykamy się co tydzień, właściwie przez cały rok, powoduje, że siłą rzeczy powstają te przyjaźnie, znajomości i one są rzeczywiście, jakby można powiedzieć ładnie, cross-kulturowe. Rzeczywiście jest tak, że w pewnym momencie te różnice, które nam się rzucają na pierwszy rzut oka, które widzimy, czy właśnie różnice językowe, czy pochodzenia, czy religii, schodzą na plan dalszy. Dlatego, że ludzie łączą się naturalnie według innego klucza. Nie według klucza tego, jaki to ma kolor skóry. Oczywiście łatwiej jest na początku rozmawiać z kimś, kto mówi tym samym językiem. Ale no, pierwszy przykład z brzegu. 2 tygodnie temu przyszedł w trakcie turnieju jakiś Wenezuelczyk. Powiedział, że usłyszał o nas, czy on może grać. Powiedzieliśmy, że może grać, żeby się przebierał i żeby wchodził na boisko. Tylko nie widzieliśmy do jakiej drużyny go dołączyć. rozmawialiśmy, opowiadałem mu, jakie drużyny grają i wybraliśmy w końcu drużynę, gdzie był jeden Wenezuelczyk, ale też są osoby z innych krajów. Jemu było łatwiej wejść w tę drużynę, bo był już ktoś, z kim miał w naturalny sposób miał kontakt, ale szybko się okazało, że ten kontakt także z innymi osobami łapie. I o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi.
Szukamy miejsc, elementów, które pozwalają nam łączyć się tutaj w Polsce. Tych, którzy pochodzą z różnych rejonów świata, reprezentują różne kolory skóry i różne religie. I o tym mówi nasz dzisiejszy gość, Krzysztof Jaremowicz. Jak oceniasz gotowość społeczeństwa polskiego do przyjęcia migrantów?
Ja myślę, że jest coraz lepiej. Jestem optymistą. Myślę, że ludzie nawet o konserwatywnych poglądach widzą, że ten świat się zmienia i on się po prostu będzie dalej zmieniał. Oczywiście będzie dużo nadal takich nieprzyjemnych sytuacji, sytuacji, które nazywamy wykluczeniem, ale ja przyszłość widzę może nieświetlaną, ale widzę możliwości coraz większej integracji i widzę, tak jak żeśmy rozmawiali chyba jeszcze wcześniej, o tym, że jest jakaś moda, jest to może takie nieładne słowo w tym kontekście, ale też ono dosyć trafnie oddaje to, co się dzieje. Moda na to, żeby było multikulti, żeby jakoś opowiadać, odkrywać z jednej strony swoje korzenie i w tych korzeniach często odkrywać jakieś wieloetniczne wątki, a z drugiej strony pokazywać różne mniejszości, czasami zapomniane w Polsce, które mieszkają, a z trzeciej strony właśnie jeszcze tych cudzoziemców, którzy nagle taki duży powiew świeżości przynoszą czasami tym swoim spojrzeniem zupełnie odmiennym na pewne kwestie, które nam się wydają oczywiste i takie już ograne i oklepane, a oni czasami mają tak trafne uwagi na temat na jakiejś rzeczywistości społecznej, które często nam umykają po prostu. I ja myślę, że polskie społeczeństwo po tych 25 latach, które teraz obchodzimy, pomału dorasta do tych zmian.
Taką receptą jest spojrzenie chociażby na swoje korzenie, bo większość z nas w zasadzie też pochodzi z różnych rejonów. Jeśli patrzymy na naszych dziadków, pradziadków, to też takie multikulti i nagle my mówimy, że jesteśmy tutaj Polakami, ale gdybyśmy spojrzeli dalej, to może się okazać, że nasz pradziadek pochodził z Niemiec, albo z Rosji. Czas mija, my tu jesteśmy teraz Polakami. Tak samo może się dziać teraz z tymi, którzy przyjechali do Polski. Więc nie piętnujmy, tylko integrujmy się wszyscy. Dajmy równe szanse.
Dla wielu pierwszy problem to jest problem języka. Polski język jest po prostu piekielnie trudny i wielu osób musi się trudno go nauczyć. Drugi problem to jest oczywiście praca. To też się wiąże z językiem. Nie znając języka jest bardzo trudno często znaleźć pracę. I trzecia rzecz, która doskwiera wielu osobom, które biorą udział w naszych turniejach, to jest problem legalizacji swojego pobytu tutaj. To oczywiście nie dotyczy Europejczyków, ale ludzi spoza Unii Europejskiej, którzy mnóstwo czasu i energii tracą na to, żeby jakoś tutaj zalegalizować swój pobyt.
Bez zalegalizowania trudno im pracować legalnie.
Sprawę załatwić w urzędzie. Spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy jesteśmy tutaj nielegalnie. Już nie mówię o tym, że nas policjant na rogu może zatrzymać, ale oczywiście po prostu nie da się załatwiać wielu spraw i trudno sobie układać życie i patrzeć na to tak optymistycznie, kiedy na każdym kroku się spotyka różne przeszkody takie formalne. Ludzie mają też słaby dostęp do informacji o tym, co Polska oferuje, jakie są możliwości pomocy, jakie są programy, jakie organizacje pozarządowe, jakie są programy rządowe, które pomagają, jak reagować na przykład w przypadku, kiedy jest cudzoziemiec obrażany, kiedy jest obiektem jakiejś napaści, do kogo się zgłosić. Proszę sobie wyobrazić, że wielu cudzoziemców szuka porad w miejscach, których my byśmy nigdy nie szukali, bo najłatwiej im rozmawiać z kimś, kogo już znają na przykład. Że łatwiej pójść i powiedzieć, że na przykład miałeś jakąś przykrą historię do komuś, kogo znamy. Nawet sąsiadowi czasem. Czy ja znam przypadek osoby, która poszła do banku, do swojego konsultanta czy opiekuna w banku i z nim próbowała o tym rozmawiać. Nie mogła się zdobyć na to, żeby pójść po prostu na policję i nie mówiąc po polsku próbować wytłumaczyć, że padła ofiarą jakiegoś przykrego zdarzenia.
Brak ewidentnej informacji dla tej grupy i dla naszego społeczeństwa, które mogłoby też im wskazać, gdzie masz pójść, żeby ci pomogli. No bo tu się okazuje, że idą do doradców, którzy też nie wiedzą, jak im pomóc, bo nie wiedzą, gdzie ich skierować.
Brak informacji, na pewno. Urzędy są po prostu nieprzyjazne. Często dla nas są nieprzyjazne, co dopiero dla osób, które nie wiedzą, jak te urzędy funkcjonują i nie potrafią się porozumieć po polsku. Powtarzam ten problem z językiem, ale on naprawdę jest kolosalny. Proszę sobie wyobrazić, jak mało urzędników mówi po angielsku, a często ja znam też wiele osób, które które przyjeżdżały i mają też kłopot z angielskim, pochodzą z krajów na przykład francuskojęzycznych. Bardzo wielu Afrykańczyków dla nich pierwszym językiem jest francuski, czy też drugim, a angielski jako tako. I z takim słabym angielskim przychodzą do urzędu, gdzie nikt nie mówi po angielsku, no to proszę sobie wyobrazić, co można tam załatwić.
Dziś mówimy w Globetrotterze o problemach tych, którzy wybrali Polskę, może nawet na nową ojczyznę. A zaczęliśmy od piłki nożnej, od etnoligi. W tym temacie naszym ekspertem jest Krzysztof Jarymowicz z Fundacji dla Wolności. Zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Wracamy do naszej rozmowy. Zaczęliśmy od piłki nożnej, od etnoligi, a w tej chwili mówimy o problemach tych, którzy przyjeżdżają do Polski. Jakie są główne powody, żeby przyjechać do Polski? Czy to, że jesteśmy w Unii Europejskiej?
Unia Europejska i członkostwo Polski w Unii Europejskiej dużo zmieniło pod tym kątem. Po prostu przyjeżdżając do Polski z wizą Schengen...
Można podróżować prawie po całej Europie.
Oczywiście nie wszyscy tę wizę Schengen dostają. Ci, którzy są tutaj nielegalnie, coraz częściej widzą, że Polska jest takim krajem, który być może krajem docelowym. To się zmienia. I według mojej oceny i według tego, co czytałem, to rzeczywiście to się zmienia. Że Polska dawniej, przed 2004 rokiem, była krajem tranzytowym w znacznej mierze, a teraz coraz bardziej zaczyna być krajem docelowym.
Co najbardziej im podoba się tutaj w Polsce? Poznałeś ich zdanie na ten temat?
Im się podoba tak naprawdę bardzo wiele rzeczy, których właśnie my często nie postrzegamy. Im się podoba porządek często, to znaczy, bo to też ciężko powiedzieć to jednym słowem, zależy skąd kto przyjechał.
Ciężko generalizować.
Wiele osób mi mówi na przykład, że Polska jest fajnym krajem, dobrze zorganizowanym, że to są pracowici, mili ludzie, przyjaźni. Natomiast to nie znaczy, że wiele z tych osób nie może sypać z rękawa przykładami tego, jak zostali źle potraktowani. I to jest pewien dysonans, który nam powinien dać do myślenia. To znaczy, większość tych osób chciałaby tutaj się poczuć dobrze, lubi Polaków, chciałaby ich polubić, natomiast no rzeczywiście nie zawsze się z tą sympatią spotyka i często właśnie ukrywa nawet, takie ja mam odczucie, takie przykre zdarzenia, żeby być może i też iść jakoś naprzód. No trudno, to mnie spotkało raz, drugi, trzeci, ale ja już teraz więcej wiem, więcej rozumiem. No ale być może pytałeś mnie na początku, czy jak to wszystko będzie w przyszłości. No i powiedziałem, że jestem optymistą, ale teraz przyszło mi do głowy, że no jednak spotkałem się wiele razy z czymś takim. Szedłem z kolegami z Afryki po ulicy i ktoś do nas podchodził i albo opluł, albo barkiem potrącił w centrum Warszawy. Nie mówię gdzieś tam, mówi się, że Warszawa, no to tak, Warszawa i reszta Polski, no nie do końca prawda, bo w Warszawie właśnie też można spotkać na ulicy ludzi, którzy zachowują się po prostu agresywnie.
Jak reagowałeś? Jak starałeś się, nie wiem, pewnie nie uspokoić?
Tak,
kolegów.
Ja jestem osobą niezbyt skłonną do podejmowania jakichś takich interwencji, bym powiedział, siłowych czy fizycznych. Natomiast no, dochodziło często do jakichś przepychanek. Zdarzało się, że ci Afrykańczycy się denerwowali, no i próbowali jakoś na to reagować. Co tu można zrobić? W takiej sytuacji nie da się tak naprawdę nic zrobić. Najlepiej ją uspokoić i jeśli doszło do zdarzenia poważnego, należy zgłosić na policję. Jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby te zdarzenia zgłaszać, ponieważ nasze państwo powinno mieć świadomość tego, jak są traktowani i że ten problem jest realny, a nie spychać problem dyskryminacji cudzoziemców do jakichś śmiesznych, wydumanych, zupełnie z kosmosu wziętych liczb, jakoby do takich zdarzeń dochodziło kilkunastu czy kilkudziesięciu w ciągu roku w całej Polsce. No nie, do takich zdarzeń kilkunastu, kilkudziesięciu to myślę, że w Warszawie codziennie dochodzi. Oczywiście nie mówię o tych najcięższych, nie mówię o przestępstwach poważnych, łącznie z zabójstwami, które też miały miejsce w Polsce, mają co roku miejsce w Polsce. Zabójstwa i zabójstwa na tle różnic etnicznych, no ale też i te mniejsze zdarzenia świadczą o tym, że nie wszystko jest tak, jak należy.
Oczywiście można to regulować poprzez odpowiedzialność prawną, ale idealnie byłoby, gdyby nasze społeczeństwo no, na tyle wzniosło się co do świadomości problemów, by no, samo mogło akceptować bez agresji no, wszystkich przyjezdnych.
Edukacja. Naprawdę nudne i okropnie wydaje się żmudne, ale to jest najlepsza droga i jedyna droga na dłuższą metę do tego, żeby zmieniać na trwałe naszą mentalność, tworzyć. Bez dwóch zdań pokazują różne badania, że społeczeństwa wielokulturowe są nie tylko ciekawsze, nie tylko bardziej właśnie bogate w to takie zróżnicowanie czysto kulturowe, ale są bardziej innowacyjne, są bogatsze.
Pijesz tu do Stanów Zjednoczonych, które są właśnie zbudowane na takim tyglu, można powiedzieć, ludzi z różnych rejonów świata, no chociażby.
Tak, no oczywiście Stany Zjednoczone są chyba takim modelowym przykładem, chociaż oczywiście tam też jest mnóstwo problemów. Ten kraj został zbudowany właśnie przez imigrantów, przez ludzi, którzy chcieli, tak ja to widzę, no, zbudować swoją przyszłość w nowym zupełnie otoczeniu, razem z różnymi innymi ludźmi z innych krajów, z innych kultur. I to się chyba świetnie udało mimo wszystko. Zawsze można szukać oczywiście i pokazywać, co się nie udało, ale jednak to, co się udało, jest niesamowite.
Czyli budujmy takie Stany Zjednoczone Polski ze wszystkimi, którzy zechcieli przyjechać do naszego kraju. Witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Dziś Etnoliga na antenie Radia PIN. Etnoliga razem z Krzysztofem Jarymowiczem, ale rozmawiamy o tych, którzy grają w piłkę nożną po to, by się jednoczyć. Przyjechali do Polski z różnych rejonów świata. Wiemy, że dotykają ich tutaj różne problemy, z którymi no, czasami jest trudno sobie radzić w Polsce. Czy znasz jakieś przykłady takich problemów, z którymi się stykają migranci, a udało je się rozwiązać?
To jest tak, byłbym bardzo nieuczciwy, gdybym powiedział, że nasz projekt rozwiązał komuś problemy i że ktoś dzięki nam naprawdę odmienił swoje życie. Nie powiem tak, natomiast piłka nożna może mieć także, czym się niedawno przekonałem, także pewien wymiar terapeutyczny. Otóż są osoby, które właśnie dzięki temu, że odnalazły się u nas na boisku, odnalazły też jakąś swoją grupę, odnalazły przyjaciół i to autentycznie być może uratowało im życie, no, a w każdym razie pomogło jakoś przetrwać te najtrudniejsze chwile, które zawsze są zaraz po przyjeździe. Przykład, ostatni chłopak z Republiki Środkowej Afryki, wiem co tam się dzieje, przyjechał tu w traumie wojennej i nie czuje się upoważniony do opowiadania o tym, co przeszedł, natomiast no to było jedno chyba z dwóch miejsc, do których on w ogóle trafił i próbował jakoś się zaczepić w Polsce. To na razie jeszcze nie trwa tak bardzo długo, żeby mu powiedzieć, to się skutecznie i ostatecznie udało, ale wygląda na to, że znalazł jakiś przyjaciół, ludzi, którzy są z krajów ościennych afrykańskich, także Polaków, ludzi właśnie z różnych też innych krajów i pomału zaczyna myśleć trochę w przyszłość, bo przyjechał rzeczywiście w bardzo ciężkim stanie psychicznym i ta piłka nożna pomogła mu troszeczkę odsapnąć.
Tak, no to jest taki element, można powiedzieć, psychoterapii poprzez sport, no i możliwość spotkania ludzi z chociaż po części podobnymi historiami.
Dużo osób, które rzeczywiście mają ze sobą traumę wojenną, czy traumę jakichś prześladowań, ale też to nie jest tak, że wszyscy mają to ze sobą. To oczywiście jest bardzo właśnie zróżnicowane. To są ludzie z 50 krajów. W całej lidze gra łącznie kilkaset osób na pewno. I rzeczywiście tutaj ciężko szukać jakiegoś wspólnego mianownika oprócz piłki nożnej. Z kim nie porozmawiamy, każdy się interesuje tą piłką, każdy tam przychodzi, żeby pograć piłkę. Jedni traktują to bardziej poważnie, inni przychodzą właśnie tylko po to, żeby pobyć z kimś, a przy okazji pokopać piłkę. Ale to wszystko powoduje, ta piłka nożna jest takim tematem, który świetnie otwiera serca i umysły. W momencie, kiedy podchodzę do drugiego człowieka i nawet nie mówię w jego języku, ale wiem, że jest kibicem tej samej drużyny co ja, no to oczywiście, że się dogadamy. No oczywiście, że się dogadamy, znajdziemy jakąś nić porozumienia i coś tam na tym być może się zbuduje później.
A jeśli jest ta nić porozumienia i można się jakoś dogadać, to już wzajemnie mogą sobie dawać rady, jak wyjść często z pozoru bardzo trudnych sytuacji. O tych organizacjach, które są w Polsce i mogą pomagać migrantom w trudnych sytuacjach, będziemy mówić za chwilę. Krzysztof Jarymowicz z Fundacji dla Wolności jest naszym dzisiejszym gościem. Organizujesz piłkarską etnoligę. Masz dzięki temu kontakt z wieloma migrantami z różnych rejonów świata. Zapewne też poznajesz ich problemy. Czy są w Polsce jakieś instytucje, organizacje, do których możesz ich odsyłać z poważniejszymi problemami?
Tak, absolutnie. Odsyłamy ich bardzo często do organizacji pozarządowych, z którymi współpracujemy, które się specjalizują w pomaganiu im w różnych specjalistycznych sprawach. Przede wszystkim to są kwestie prawne, czasami są to jakieś kwestie zdrowotne, czasami to są kwestie właśnie pomocy bardziej psychologicznej. Współpracujemy na przykład ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, które też ma swoją drużynę w ogóle w naszym turnieju i w które bardzo fajnie integruje prawników i też osoby inne, które pracują w stowarzyszeniu. To też moim zdaniem pokazuje bardzo fajnie, że organizacje pozarządowe mogą i powinny z tą współpracować, a tak też nie zawsze jest.
Do jakich jeszcze organizacji możesz kierować migrantów w trudnych sytuacjach?
W kwestiach prawnych w Warszawie to przede wszystkim polecam właśnie Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Także Helsińska Fundacja Praw Człowieka oczywiście udziela pomocy. Jest też dużo organizacji, które jakoś tam są skoncentrowane na kwestiach afrykańskich i zawsze udzielają pomocy Afrykańczykom. Jeśli chodzi o Kaukaz, no to są stowarzyszenia już tutaj Czeczenów, którzy mieszkają w Polsce od 10, 20 czy kilkunastu lat. Stworzyli własne organizacje, które reprezentują ich prawa, tak jak Sintar. Być może dla takich osób na początku, które przybywają z jakichś innych krajów, jest najłatwiej wejść, jeśli to jest pokrewna kultura.
Co możesz powiedzieć o takiej grupie mniejszościowej jak Romowie? Czy miałeś z nimi do czynienia?
Powiem tak, nigdy nie grałem w naszych turniejach. Ja nawet nie wiem, ilu Romów, nawet w przybliżeniu może mieszkać w Warszawie. Ale miejsca, gdzie Romowie mieszkają, szczególnie na południu Polski, tam gdzie są ich największe skupiska, jest coraz więcej organizacji. Na pewno bym powiedział tu o Klamrze i o działalnościach Dariusza Paczkowskiego, który świetnie robi działania u siebie w Żywcu i w górach i pokazuje, jak fajnie można szukać wspólnych wątków w kulturze, jak można wspólnie się angażować w pewne projekty. Darek jest świetnym graficiarzem, ma taki naturalny dar włączania różnych ludzi w te swoje działania, ale pokazuje, że właśnie dzięki takim animatorom, dzięki takim liderom lokalnym naprawdę można dokonywać dużo zmian. Często jest tak, że tych liderów po prostu brakuje gdzieś i siłą rozpędu, siłą takiej inercji powstają getta, te uprzedzenia się tylko pogłębiają zamiast je rozwiewać.
A może edukować takich liderów, którzy by jednoczyli te mniejszości?
Oczywiście, ale taki lider, ja uważam, że w dużym stopniu można edukować, ale taki lider musi to w sobie mieć. To musi być ktoś, kto po prostu kocha to robić. Jak widzę tych najbardziej aktywnych, najbardziej takie osoby, które mają największe sukcesy na tym polu, to są ludzie, którzy nie robią do tego, że myślą sobie, że są liderami. Oni to robią, bo oni tym żyją po prostu.
To są specyficzne powołania.
No dobrze, każdy ma jakieś powołanie i jeśli się w nim odnajdzie, to super. To naprawdę, jeśli ma takie powołanie...
To podpisujemy się pod tego typu powołaniami. Jedną z tych najbardziej zamkniętych, hermetycznych grup migrantów w Polsce wydaje się być grupa Wietnamczyków. Miałeś z tą grupą do czynienia?
Tak, mieliśmy, aczkolwiek teraz właśnie od pewnego czasu nie grają Wietnamczycy. Grali przez jakiś czas w naszej lidze Wietnamczycy. No to znowu rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest duża grupa. Staram się unikać słowa specyficzne i też oczywiście podzielona wewnętrznie, ale jeszcze bym powiedział 5, 6, 8 lat temu wydawało mi się, że to jest grupa, która jest bardzo zamknięta. I ja pamiętam, uczestniczyłem w turniejach, które są, oni organizują, turniejach piłkarskich dla Wietnamczyków, organizowanych przez społeczność wietnamską, gdzie na trybunach są Wietnamczycy. Proszę mi uwierzyć, że byłem chyba jedynym Polakiem wśród kilkuset czy kilku tysięcy Wietnamczyków w samym centrum Warszawy. I nie wiem, czy w ogóle wielu Polaków wie, że takie turnieje się odbywają i że mają miejsce. Muszę powiedzieć, że wtedy miałem poczucie, że to jest grupa bardzo zamknięta i bardzo trudno było do nich dotrzeć. Do pojedynczych osób udawało mi się dotrzeć, ich jakoś przekonać, ale to się na dłuższą metę rzeczywiście potem nie przełożyło. Ale tak jak obserwuję szkoły, z którymi mamy kontakt, to coraz więcej, bo te dzieci się rodzą w Polsce, wietnamskie, to są Polacy. Trzeba tutaj powiedzieć o tym, że współczesna tożsamość jest zupełnie budowana inaczej niż, nie mówię, że w XIX wieku, ale jeszcze może niż kilkanaście nawet lat temu. Dzisiaj już są Polacy, którzy są wietnamskiego pochodzenia, ale mówią świetnie po polsku. Rodzili się w Polsce, czują się Polakami, a to my ich często spostrzegamy jako Wietnamczyków, jako obcych. Oni nie są obcy, oni chodzą do polskich szkół, oni się czują po prostu Polakami wietnamskiego pochodzenia. I wydaje mi się, że też polska młodzież, ponieważ ma coraz więcej kontaktu z tymi ludźmi, zaczyna ich traktować normalnie i zaczyna reagować tak, jak powinna, czyli dostrzegają w nim przede wszystkim po prostu drugiego człowieka, a nie Wietnamczyka przede wszystkim. I ja widzę, obserwuję młodzież w szkołach, nawet muszę powiedzieć, że w mojej okolicy, gdzie ja mieszkam, jest trochę Wietnamczyków i widzę, że to nie są już grupy wietnamskie osobno gdzieś tam. Nie, to są grupy młodzieży, gdzie jest kilku Wietnamczyków albo jeden Wietnamczyk czy jedna Wietnamka i nie mam wrażenia, że oni są postrzegani przez pozostałą młodzież jako Wietnamczycy. Nie, to są ich koledzy.
Proces integracji pomału, ale następuje. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy z przedstawicielem Fundacji dla Wolności, Krzysztofem Jarymowiczem. Jak jest z takimi prawami tych, którzy przyjechali do Polski? No, chociażby prawo do opieki zdrowotnej. Czy oni mają jakąś opiekę zdrowotną, jak się pojawiają w Polsce? Jakim można pomóc?
To zależy od tego właśnie, czy są legalni, czy są nielegalni, jaki mają status. Te programy pomocowe, jeśli chodzi o programy państwowe, zależą bardzo jasno od tego, jaki jest ich status. Czy to jest, w każdym razie to jest tak, że te programy są, jeżeli ktoś jest uchodźcą, to ma tam dwuletni program na darmową naukę języka i tak dalej, może już zacząć pracować normalnie. Problem polega na tym, co jest częste i nie tylko w Polsce, że ludzie wpadają w taką dziurę, że bez papierka jednego nie mogą drugiego, a bez drugiego nie mogą pierwszego.
I wtedy nie mają opieki i zdrowotnej, nie mają prawa do pracy.
I siedzą i czekają, co im los ześle i często jest tak, że oni siedzą w ośrodkach dla uchodźców, dla cudzoziemców, jeśli złożyli papiery o uchodźstwo i tak mogą tam siedzieć. Teoretycznie w ciągu pół roku taka procedura powinna się zakończyć, ale nieraz ona trwa dużo dłużej, są odwołania. Znam ludzi, którzy latami mieszkają w takich ośrodkach i już do tego jakoś nawet przywykli. Natomiast no, każdy by chciał się stamtąd wyrwać, chciałby jakoś po swojemu ułożyć życie.
To z takim apelem, pomóżmy im. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Jarmowicz z Fundacji dla Wolności. No i mówiliśmy tak z początku o piłce nożnej, o etnolidze.
No bo są mistrzostwa i ta piłka nożna...
Jednoczy, ma jednoczyć.
Ma jednoczyć. To, co się dzieje teraz w Brazylii, to jest wielkie show, ale jednak ma wciąż sobie ten pierwiastek jednoczenia tej wspólnoty idei i tego, że właśnie piłka przez te proste zasady, autentyczne, czy w Wietnamie, czy w Chile, czy w Brazylii, czy gdziekolwiek indziej, każdy, nie znając siebie, w ogóle nie mówiąc wspólnym językiem, może się spotkać na boisku i się świetnie ze sobą bawić.
Jeśli znamy jakiegoś emigranta, uchodźcę, kobietę, czy mężczyznę, to gdzie mają zajrzeć? Na jaką stronę internetową? Podpowiemy.
Polacy, którzy chcą poznać takie osoby, naprawdę czasami ciekawe osoby z różnych krajów, najlepiej wejść na etnoliga.org i tam właściwie wszystko już będzie napisane, gdzie się zgłosić, do kogo.
I tam możemy też spotkać na tych meczach naszego dzisiejszego gościa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Roderick Więcek.